Tematem tego zjazdu jest fragment z przypowieści Salomona. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Wyobraźcie sobie jakąś armię, jakieś wojsko, nieważne w jakich czasach, średniowiecza, wcześniejszych bądź w teraźniejszych, które chce zdobyć jakieś miasto, które jest bardzo strategiczne w dalszych podbojach. Tych przeciwników może jest mało, znaczy tej armii jest może mało, tych przeciwników jest więcej. To miasto jest obwarowane może jakimiś mocnymi, wysokimi murami. Jest tylko jedno wejście przez te mury, przez jedną bramę do tego miasta. Jest bardzo trudna sytuacja, ale znajduje się w tej armii, w tym wojsku może jakiś sprytny jeden żołnierz, może dowódca, który ma pewien plan, jak się dostać do tego miasta, jak zdobyć to miasto. Bierze kilku ludzi ze sobą, idzie w stronę tego miasta, może pod osłoną nocy, i dostaje się do wnętrza tego miasta. Jakoś mu się to udaje. Udaje mu się otworzyć tą bramę i całe wojsko do tego miasta wchodzi i zdobywa to miasto. Tak mniej więcej spróbujcie sobie to wyobrazić. I teraz co się dzieje z tym człowiekiem, który tak doskonale zaplanował to i dzięki niemu to miasto zostało zdobyte, zostało opanowane. Może zostaje ono krzyknięte jakimś bohaterem, wiecie, może na jego cześć są śpiewane pieśni, może powstają jakieś później legendy, być może malowane są obrazy z jego postacią, może nawet zostaje okrzyknięty królem tego terenu, który został zdobyty, i może na historii, może o nim się uczyliśmy nawet w szkole. I wiecie, co jest w tym wszystkim najwspanialsze? Że Biblia nam o tym mówi, że ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż taki człowiek. Więcej znaczy niż taki bohater. Człowiek, który potrafi opanować siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Człowiek, który potrafi zapanować nad swoimi emocjami, jest w oczach Bożych kimś bardziej wartościowszym niż człowiek, który właśnie zdobył w ten sposób miasto, który okazał swój spryt, swoją siłę. I wiecie, na tym zjeździe będziemy starać się mówić o naszym opanowaniu. Co powinniśmy w naszym życiu opanować? Jak powinniśmy to robić? Wiecie, psalm, który niedawno przeczytałem, psalm 147 mówi, że Bóg nie lubuje się w gonitwach wierzchowców, ani nie zachwyca się prędkością biegaczy. Podobają się Panu ci, co się Go boją i oczekują Jego łaski. Bóg nie ma upodobania w Twojej sile. Bóg nie ma upodobania w Twoim sprycie. Ale Bóg ma upodobanie wśród tych, którzy się Go boją, którzy oczekują na Jego łaskę, którzy potrafią opanować siebie samego. I jak wspomniałem, przez ten zjazd będziemy o tym mówić. Dlatego, że uważam, że jest to bardzo ważne w naszym życiu. Jest to jakaś taka praktyczna część naszego życia. Jak, gdzie, kiedy powinniśmy się zachować? Jak sobie z tym radzić? Jak radzić sobie z tym opanowaniem? Co powinniśmy opanować w naszym życiu? Wiecie, ja stoję tutaj nie jako człowiek, który jest mistrzem jakiegoś opanowania siebie samego. Często wiem o tym, że mam problemy z niektórymi rzeczami. I staram się w swoim życiu je zmieniać. Nie jestem, wiecie, jakąś doskonałą osobą, która wszystko już opanowała w swoim życiu. Nie. Stoję tutaj też jako człowiek niedoskonały, który ma jeszcze wiele wad i jeszcze wiele braków. Nie stoję też na tym miejscu, żeby tutaj, wiecie, prawić jakieś kazanie, bądź może jest to napisane, że to jest wykład. Nie jestem wykładowcą, nie jestem może jakimś kaznodzieją. Oczywiście usługuję Słowem Bożym tutaj w Kościele, ale będę się dzielił tym, co sam doświadczyłem w swoim życiu i co sam doświadczam w swoim życiu. My często jesteśmy mistrzami w opanowaniu, ale nie siebie samych, ale kogoś innego. Często potrafimy opanować drugą osobę. Zwrócić uwagę, powiedzieć jej, co zrobiła nie tak, czy zrobiła tamto, ja bym zrobił może jeszcze inaczej, ja bym zrobił to lepiej. Bardzo jesteśmy tacy dobrzy właśnie w opanowaniu innych osób, a często zapominamy o sobie samych. Często może w takiej sytuacji może byśmy postąpili tak samo. Tak naprawdę różne sytuacje w naszym życiu pokazują nam, jacy jesteśmy. Właśnie to pytanie dzisiaj chciałbym postawić Tobie. Jak jest z Tobą w Twoim życiu? Wiecie, my często mówimy o tym, że no tacy już jesteśmy. Taki jest charakter, taki mam charakter, tego już się nie da zmieniać. Nie da się tego zmienić, że szybko się denerwuję i tłumaczę sobie może tym, że no taki mam charakter, taki już jestem, że się denerwuję, że się obrażam, może mam to po swojej mamie, to, że tracę szybko cierpliwość, mam to po swoim tacie i tak już to zostanie. Tego już się nie da. Czasem komuś coś niemile odpowiem, jakimś niemiłym tonem i robię to, bo nie lubię, jak ktoś się mnie na przykład czepia bądź wtrąca się do moich spraw. Czasem jestem wybuchowy, bo właśnie tracę cierpliwość i czasem może spojrzę sobie dokładnie na kobietę, ponieważ przecież jestem mężczyzną i mam do tego prawo. I wiecie, czasem przez takie właśnie tłumaczenie jesteśmy oszukiwani przez diabła. Takie tłumaczenie, powiem Wam szczerze, i może Ciebie to rozczaruje, ale nie jest to biblijne. Nie jest to podejście biblijne. Dlaczego? List świętego Pawła do Efezjan, drugi rozdział, od trzeciego wersetu. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Kiedyś tacy mogliśmy być. Kiedyś takie rzeczy mogły mieć miejsce w naszym życiu. Ale kiedy spotykamy się z Bożą prawdą, kiedy spotykamy się z Bogiem, kiedy spotykamy Chrystusa na naszej drodze, te rzeczy muszą ulec zmianie. I dalsza część fragmentu, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wiecie, Piotr w drugim swoim liście pisze takie słowa. Drugi list, pierwszy rozdział, trzeci, czwarty werset. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał i przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. A więc kiedy spotykasz się z Bogiem, kiedy spotykasz się z Chrystusem, kiedy pod krzyżem wyznajesz swój grzech, kiedy pod krzyżem wyznajesz swoje winy i święta krew oczyszcza cię, stajesz się nowym stworzeniem, stajesz się innym człowiekiem. Stare rzeczy przemijają, stajesz się nowym stworzeniem. To, co z natury, tak jak Paweł pisał, było złe, czyniliśmy złe, bo z natury tacy jesteśmy. Ale kiedy w Twoim życiu pojawia się Bóg, kiedy w Twoim życiu pojawia się Chrystus, ta natura musi ulec przemianie. Ta natura musi ulec przemianie. Powinniśmy stawać się podobni do Chrystusa. powinniśmy być uczestnikami, tak jak pisał Piotr, boskiej natury. Boskiej natury. A więc nasze całe życie w pełnym Jego wymiarze musi się zmieniać. Efezjan, Paweł pisze, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I Paweł dalej pisze w Kolosan, umartwiajcie tedy, co w waszych członkach jest ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. A więc zauważamy jedną zasadniczą rzecz, że nie będzie to od razu. Nie zmienimy się od razu. Pewne rzeczy mogą zmienić się od razu, ale nasza natura, nasz charakter, do tego potrzebny, wiecie, jest proces. Jest pewien proces i czasami ten proces jest trudny, jest bolesny, ale musimy zdać sobie z tego sprawę, że musimy poddać się pod Boże takie, wiecie, przepalenie. I jeżeli pragniesz w swoim życiu bliskości z Bogiem, jeżeli pragniesz Jego społeczności, jeżeli pragniesz Jego doświadczać, to wiedz o tym, że będziesz przez Boga przepalony i doświadczony. Wiecie, być blisko Boga to nie tylko to, że będziesz się może jakoś lepiej modlił, że może będziesz głośniej śpiewał, że może w różnych sytuacjach Bóg ci w czymś pomoże i będziesz zadowolony. Być blisko Boga to oznacza to, że Bóg będzie cię kształtował. Że czasami będzie cię testował. Ostatnio mieliśmy konferencję i bardzo dużo było na temat testowania, na temat próbowania człowieka przez Boga. I Bóg będzie cię testował. I będzie to często w sytuacjach takich, w których masz słabość, w których sobie nie radzisz. I o tych sytuacjach będziemy mówić. Wiecie, tak jak złoto. Ostatnio czytałem o złocie. Złoto oczyszcza się z zanieczyszczeń i złoto wydobyte z ziemi nie jest takim czystym złotem. To złoto trzeba przez ogień oczyścić, trzeba wypalić, usunąć zanieczyszczenia. I wiecie, takie stuprocentowe złoto, które nie ma żadnych zanieczyszczeń, jest najbardziej pożądane przez człowieka. Złoto bez żadnych zanieczyszczeń. Wiecie, złoto, które jest pomieszane z jakimiś innymi metalami, jest ono twarde, ale złoto, które jest czyste złoto, jest miękkie, łatwe do uformowania. I kiedy Bóg będzie nas przepalał, kiedy będzie wypalał każde zanieczyszczenie z naszego życia, będzie nas formował, będzie nas kształtował. Biblia nam mówi o tym, że mamy dążyć do doskonałości. Mamy iść do przodu. I Piotr pisze w pierwszym swoim liście, pierwszy rozdział, 7 werset, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Wiecie, kolejna rzecz, która mówi, że mamy być nawet lepsi niż złoto w ogniu wypróbowane. Mamy okazać się doskonalsi w momencie, kiedy objawi się Chrystus. Wiecie, opanowanie to również owoc Ducha Świętego. My jako chrześcijanie powinniśmy wydawać owoce. Powinniśmy wydawać owoce i o tym mówi nam Biblia. Wstrzemięźliwość to opanowanie. W tłumaczeniu brytyjskim jest wstrzemięźliwość, w innych tłumaczeniach jest opanowanie. Opanowanie. I wiecie, często ten owoc może rodzić się w bólu, może rodzić się w trudzie. Jest, kiedy Bóg nas kształtuje, jest to bardzo bolesne. Dlatego, że kiedy Bóg nas kształtuje, bardzo często musimy się uniżyć. W naszym życiu powinna pojawić się w tym momencie pokora. I powiem wam szczerze, ostatnio bardzo często mówiłem o miłości. O tym, że tą miłość powinniśmy pokazywać innym. I wiecie, w tej miłości Bóg zaczął mnie doświadczać. Bo wiedziałem sam o tym, że nie mam tej doskonałej miłości. Nie potrafię doskonale kochać drugiej osoby. I Bóg zaczął mnie w tym kształtować. Stwarzał jedną sytuację, stworzył drugą sytuację, gdzie może nie zdałem tego tekstu, uniosłem się, zrobiłem coś, co nie powinienem zrobić, ale był pewien moment w moim życiu, całkiem niedawno, kiedy Bóg całkowicie, wiecie, złamał mnie. Wiecie, byłem człowiekiem, który dbał o swoją prywatność, o swoją własność. I jeżeli ktoś to naruszył, to często padały z moich ust może nieprzyjemne słowa. Często mój ton rozmowy z takimi osobami był nieprzyjemny. I wydawało mi się, że ja mam rację. I przez to może pokazałem to, że nie jestem jakimś doskonałym chrześcijaninem, że może ktoś przez to sobie pomyślał, wiedząc, że jestem chrześcijaninem, jak on mógł w ten sposób postąpić. Ja osądzałem siebie i twierdziłem, że ja mam rację, że jest wszystko w porządku. Aż nastąpił taki moment, wiecie, że Bóg złamał mnie w tym całkowicie. Pomimo tego, że miałem rację, poszedłem do tych osób i wiecie, uniżyłem się. Było to bardzo trudne i bolesne. Dlatego, że przyznałem się do swojego błędu i nie udowadniałem swojej czy czyjejś racji, ale prosiłem, wybaczcie mi, że w ten sposób zachowałem się. Wybaczcie mi, że w ten sposób zareagowałem, że nie powinienem tego zrobić, nie powinienem tego uczynić. I jeżeli moja postawa, drogi bracie, była dla ciebie zgorszeniem, to proszę cię, żebyś mi wybaczył. Wiecie, to był taki przełomowy moment w moim życiu, kiedy Bóg właśnie kształtował mnie w tym momencie, gdzie moja miłość, moje takie, wiecie, opanowanie swoich jakichś w takich trudnych sytuacjach, moja wybuchowość, bo często unosiłem głos. Kiedy drugi człowiek zaczął unosić głos, ja robiłem to samo. I często były takie sytuacje, gdy rozmawiałem z jedną osobą, ona zaczęła unosić głos, ja zacząłem unosić głos i wiecie, i sytuacja była taka, że rozeszliśmy się w gniewie. Ale kiedy zacząłem się uniżać i powiedziałem, bracie, masz rację, ja postaram się coś zmienić, ja to przemyślę. I wiecie, to uniżenie, ta pokora przed drugą osobą naprawdę zmieniała całkowicie sytuację i podejście tej osoby na przykład do mnie. I Bóg właśnie w tej kwestii mnie przepalał. Trwało to bardzo długo. Jeszcze do tej pory trwa, ale to był taki przełomowy moment w moim życiu, gdzie Bóg mnie złamał. I wiecie, chciałbym omówić w zasadzie dwa przykłady. Według mnie, ja myślę, że ich jest bardzo, bardzo dużo. I myślę, że przez ten czas tego zjazdu będziemy o tym mówić. Co w naszym życiu musimy opanować? Nad czym mamy zapanować? Gdzie, wiecie, wcisnąć ten hamulec? I pierwszym z takich rzeczy, jeśli można nazwać to rzeczy, jest nasz język, nasze usta. Wiecie, nasz język jest chyba najtrudniejszą rzeczą, najtrudniejszą częścią naszego ciała do opanowania. I posłuchajcie, co Biblia mówi na temat języka. Jakub bardzo dużo czasu poświęca na ten temat. I z listu Jakuba, trzeci rozdział, od 2 do 6 wersetu chciałbym przeczytać. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień i język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Tak być nie. Wiecie, kiedy czytam ten fragment, jestem przerażony. Jestem przerażony, że Jakub, Biblia wypowiada się w ten sposób na temat naszego języka. Ale chciałem wam powiedzieć, że niestety jest to prawda. Że właśnie taki jest nasz język. Naszą mową możemy wyrządzić bardzo wiele szkód. Naszym językiem możemy wyrządzić bardzo wiele zranień. I ja jestem również tego przykładem, że niejednokrotnie w moim życiu swoim językiem, swoją mową zraniłem niejedną osobę. Nie potrafiłem zapanować nad swoim językiem. I właśnie ten język jest częścią naszego ciała, nad którą powinniśmy zapanować. Wiecie, Izajasz, kiedy stanął przed Bogiem, 6 rozdział Księgi Izajasza od 4 wersetu, i zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Nawet wiecie, Izajasz, kiedy stanął przed Bogiem, kiedy mógł być blisko Niego, zdał sobie z tego sprawę, że jego usta są nieczyste, że jego język jest nieczysty, że jego wargi, że ludzie, z którymi przybywa, są nieczystych warg. I powiedział mi, biada mi, biada mi. Wiecie, Jakub dalej pisze o tym, że jeżeli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Są to bardzo mocne słowa. Wiecie, Jakub ma tutaj na myśli ludzi w kościele. Nie ludzi z ulicy, nie narkomanów, czy właśnie ludzi ulicy, ale ma na myśli tych członków ciała Chrystusowego, którzy wydają się nabożni, którzy wydają się uduchowieni, którzy może są w jakiś sposób aktywni, którzy działają w pracy pańskiej, ale ich języki są nieujarzmione. Ich języki są poza kontrolą. Jakub koncentruje się, wiecie, na tych, którzy wydają się być święci, uprzejmi, kochający, ale poruszają się w kościele, w pracy, wiecie, z takim kwasem na swoich ustach. Zawsze opowiadają jakieś najnowsze plotki, jakieś najnowsze wiadomości, albo słuchają ich z otwartymi uszami i przekazują je dalej. Są to osoby, które szemrają i narzekają. I wiecie, co mówi Bóg? Że cała ich religia, cały ich pokaz duchowości jest daremny, jest bezwartościowy. Jeżeli nie potrafisz zapanować nad swoim językiem, to twoja duchowość, twoje życie chrześcijańskie jest daremne. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. A powiadam wam, to są słowa Jezusa Chrystusa, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu, albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Drogi młody człowieku, musisz zdać sobie z tego sprawę, że musisz zapanować nad swoim językiem. Wiecie, nasze, to co mówiłem na początku, że kiedy stajemy bliżej Boga, to nasze grzeszne życie w Jego obecności, w Jego światłości odsłania właśnie nasze skażenie, odsłania w nas to, co powinno być jeszcze przepalone, to, co powinno być jeszcze jest niepodobne do Boga, niepodobne do natury ludzkiej. Wiecie, Izajasz, kiedy powiedział, biada mi, gdyż jestem człowiekiem o nieczystych wargach. Dalej jest ta historia, mówi o tym, że wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Wiecie, Boże Słowo jest tym węglem, a Duch Święty jest jego ogniem. Może zadajesz sobie pytanie, co mam zrobić, co mam uczynić, czy jest Bóg w stanie coś zmienić w moim życiu? Jeżeli chodzi o mój język, myślę, że każdy z nas ma z tym problem. Również i ja. Ja wierzę w to, że Bóg chce dotknąć się naszych ust. Tak jak tym węgielkiem rozżarzonym dotknął się ust Izajasza. Bóg chce dotknąć się mojego i twojego języka swoim ogniem i uświęcić go. On może to zrobić dla ciebie, jeżeli pozwolisz, aby jego słowo ciebie o tym przekonało. I tylko Bóg jest tym, który może to uczynić w twoim życiu. I do ciebie należy to, aby wyznać przed Bogiem, tak jak Izajasz, biada mi, jestem nieczysty. Biada mi, jestem nieczysty. Wiecie, niech to słowo wejdzie do waszego serca. Niech to słowo wejdzie do waszego serca i możesz powiedzieć, tak Boże, to dotyczy również i mnie. I proszę Cię, Boże, aby to Słowo dzisiaj mnie dotknęło, żeby to Słowo mnie nie ominęło i chcę, aby Twoje Słowo, Twój ogień oczyścił moje wargi i mój język. I za jakiś czas będziemy się o to modlić. Jeżeli jest to Twoim problemem, to możesz dzisiaj modlić się, możesz modlić się do Boga. Wiecie, kiedy jakiś czas temu, bardzo dawno temu, zdałem sobie z tego sprawę, że często z moich ust padają niewłaściwe słowa. Zacząłem, kiedy wyjeżdżałem, wstawałem do pracy, modliłem się tymi słowami Psalmu 141. Panie, postaw straż przed ustami moimi i pilnuj drzwi warg moich. Bóg uczynił dwie bramy przed naszym językiem, usta i zęby. Jeżeli naprawdę mamy możliwość zapanować nad naszym językiem. Czasami warto by było przemilczeć niektóre rzeczy. Czasami, jak to się mówi, warto by było ugryźć się w język, żeby coś nie powiedzieć. Naprawdę zachęcam was do tego, żebyście zaczęli kontrolować to co mówicie. To, co mówicie o innych, wśród innych. Co wypowiadają wasze usta. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. A często takie słowa niekontrolowane potrafią z naszych ust wyjść. Z naszych ust ma wypływać chwała dla Boga. Z naszych ust mają wypływać słowa, które będą dla innych zbudowaniem. Jeżeli tak w twoim życiu nie jest, to módl się do Boga, aby Pan dotknął się Twoich ust, aby Pan je uzdrowił i aby Pan uświęcił Twój język. Wiecie, kolejną rzeczą, nad którą powinniśmy zapanować, jest nasze serce. I myślę, że jest to bardzo mocno powiązane z naszym językiem. Wiecie, serce w Biblii oznacza nasze myśli, nasz umysł. I wiecie, i tutaj, w tym sercu, w naszych myślach, wszystko tak naprawdę się zaczyna. Jezus powiedział, ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli. Z serca bowiem pochodzą złe myśli. Wiecie, z naszymi myślami jest tak, że kiedy wpadnie nam jakaś myśl i na przykład kiedy chcemy skłamać, wiecie, to zanim wypowiemy to kłamstwo, zanim uczynimy to kłamstwo, zanim to wyjdzie jeszcze przez nasze usta i w porę przemyślimy to, kiedy zapanujemy nad tą myślą, kiedy usuniemy tą myśl z naszych myśli, z naszego serca, to odnieśliśmy zwycięstwo. To nie popełniliśmy niczego tak naprawdę złego. Odnieśliśmy zwycięstwo, gdyż nie doszło, wiecie, do czynu. Nie doszło do czynu. Ale chciałbym krótko zatrzymać się na tym, że są pewne myśli w naszym sercu, które powodują grzech. I myślę, że to niejednokrotnie na tym zjeździe będzie o tym mówione. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 27 werset, takie słowa. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Wiecie, zdaję sobie z tego sprawę, że jest to bardzo trudny temat, ale pomyślałem, że warto jest nad nim się zatrzymać tutaj właśnie na tym zjeździe. Dlatego, że uważam, że tutaj właśnie z takimi myślami jest największy problem w naszym życiu. Głównie jest to u mężczyzn, ale wiem również o tym, że jest to problem u dziewczyn. Wiecie, tutaj toczy się największa walka. I wiele osób tą walkę przegrywa. Bardzo często z tego powodu, że tak się wyrażę, leżymy. Wiecie, przychodzimy na nabożeństwo zrezygnowani. Nie ma w nas pragnienia, żeby uwielbiać Boga. Próbujesz jakoś to zakryć, próbujesz jakoś to ukryć, ale nie możesz sobie z tym poradzić. Jest ci z tym źle. Nie potrafisz podnieść swojej głowy, nie potrafisz stanąć przed Bogiem i nie potrafisz iść dalej. Wiecie, jest to bardzo dzisiaj, bardzo poważny, bardzo duży problem. Ale powiem ci, że jeżeli tak się czujesz w twoim sercu, to bardzo dobrze. Dlatego, że jest w twoim sercu skrucha, że masz świadomość tego, że zrobiłeś coś źle, że zrobiłeś coś złego przed Bogiem. I zwycięstwo zacznie się w tym momencie, kiedy zaczniesz naprawdę z tym walczyć, kiedy zaczniesz wyznawać to Bogu, kiedy zaczniesz wyznawać to przed Jezusem. Boże, przebacz mi, zrobiłem źle. Boże, przebacz mi, że znowu uczyniłem to czy tamto. Że tą myślą, że spojrzałem tam, gdzie nie trzeba, że oglądałem to, co nie trzeba. Wierzę, że Bóg jest pełen łaski, miłości i oczyści nas z tego grzechu. Oczyści nas z tych grzesznych myśli. Krew Chrystusa zacznie oczyszczać twoje serce i wstajesz, podnosisz się i idziesz dalej. Dlaczego jest to problemem? Wiecie, dzisiaj pornografia jest bardzo łatwa, jest bardzo łatwy dostęp do niej niż, nie wiem, 10, 20, 30 lat temu. Dzisiaj za jednym kliknięciem możemy wejść tylko tam, gdzie chcemy. I jak nad tym panować? Jak doprowadzać do tego, żeby takie sytuacje nie miały w naszym życiu miejsca? Wiecie, problemem jest, myślę, że jest komputer. I wiecie, kiedy włączasz komputer, kiedy masz zamiar coś obejrzeć, to zacznij oglądać chrześcijańskie strony. Zacznij czytać chrześcijańskie artykuły. Zacznij słuchać kazań. Wtedy nakarmisz się Bożą obecnością. Wtedy nakarmisz się Bożym Słowem i nie będziesz potrzebował już dalej, żeby czym innym się karmić. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział bardzo fajne zdanie, że jeżeli jesteś głodny, wiecie, jakieś takie, mówię tutaj o duchowym takim znaczeniu głodu, potrzebujemy jakiejś informacji, wiecie, nakarmić się jakimiś informacjami, nakarmić się jakimiś obrazami, myślę, że każdy z nas często to ma, to jeżeli nakarmisz się właśnie takimi rzeczami, najpierw właśnie takimi rzeczami, niepotrzebnymi rzeczami, to później nie będziesz miał już miejsca, nie będziesz miał już chęci do tego, żeby przebywać w Bożej obecności, do tego, żeby czytać bądź słuchać Boże Słowo. Jeżeli najpierw te rzeczy, zbędne rzeczy, zajmą miejsce w twoim sercu, to później nie będzie już miejsca, nie weźmiesz później już Biblii i nie będziesz czytał, bo znowu będziesz leżał pokonany. Jeżeli najpierw zaczniesz karmić się Bożymi rzeczami, to później już te rzeczy przestaną cię interesować. Może w tym czasie Bóg coś przemówi do ciebie. Bóg będzie przemawiał do ciebie i nie będziesz się zajmował już tymi rzeczami. Wiecie, są to rzeczy, które tak naprawdę są w naszym życiu i może będą w naszym życiu. Ale musimy nad nimi zapanować. Musimy mieć je pod własną kontrolą. Wiecie, na pierwszych stronach Biblii jest, Bóg wypowiada takie słowo do Kaina: u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Bóg daje nam władzę nad grzechem. Bóg daje nam władzę właśnie nad takimi rzeczami, aby opanować swój język, opanować swoje myśli, opanować swoje serce. Wiecie, jak sobie z tym poradzić? Jak z tym wszystkim, nad tym wszystkim zapanować? To powiem wam, że sami nie damy rady. Może przyrzekałeś sobie, że już więcej nie będę tego robił. Może przyrzekałeś sobie, że to było ostatni raz, kiedy włączyłem tą stronę. Może przyrzekałeś sobie w domu swoim, że to było ostatni raz, kiedy odezwałem się w niewłaściwy sposób, kiedy wypowiedziałem coś niewłaściwego, kiedy zdenerwowałem się w jakiejś sytuacji. To już było ostatni raz. Już więcej tak nie zrobię. I znowu zdarza się taka sytuacja i znowu leżę. Sami sobie nie damy rady. Wiecie, w tych sytuacjach często zapominamy o Bogu. Często zapominamy o Jego łasce. Często zapominamy o Chrystusie. Próbujemy sami, wiecie, z tym walczyć. A przecież jest Bóg. Przecież jest Jego krew. Przecież jest Jezus Chrystus. I panować nad czymś możemy tylko i wyłącznie z Chrystusem, gdyż On jest Panem wszystkiego. Gdyż On jest Panem wszystkiego. I psalmista w 139 psalmie mówi: badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, i doświadcz mnie, i poznaj myśli moje, i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Musimy w takich sytuacjach poddać się pod Boże prowadzenie. Musimy pragnąć i przyjąć wiarą w to, że Bóg może nas zmienić. Że Bóg może usunąć nasz problem, naszej mowy, naszych pożądliwych myśli. Jego łaska może to uczynić. Jego łaska może zmienić to w twoim życiu, że nie będziesz miał już pragnienia, żeby o takich rzeczach o takich rzeczach myśleć. Wiecie, chciałbym, żebyśmy w tej chwili modlili się. I jeżeli jest w Twoim życiu tak, że nie dajesz sobie z tym albo z tym rady, to chciałbym, abyś zaczął się modlić. Że Boże, nie jestem sam sobie z tym poradzić. Boże, nie daję rady, jest mi z tym trudno, jest mi z tym ciężko. Może dzisiaj jesteś na tym miejscu obciążony właśnie takim grzechem. Niech Twoja łaska dzisiaj mnie ogarnie. Niech Twoje miłosierdzie dzisiaj wypełni moje serce. Niech Twoja krew dzisiaj zacznie oczyszczać moje serce. Wiecie, naprawdę pragnieniem mojego serca jest to, żeby na tym zjeździe, w ten czas, żeby każdy z nas mógł wejrzeć w siebie. Żeby każdy z nas mógł zapragnąć bliskiej społeczności z Bogiem. I żeby każdy z was miał świadomość, że jeżeli będziesz chciał tej społeczności z Bogiem, to Bóg będzie cię kształtował, to Bóg będzie cię przepalał, to Bóg będzie ciebie doświadczał i będzie cię to bolało, będzie to trudne, ale ty musisz chcieć. I zachęcam cię do tego, przyjdź dzisiaj w uniżeniu i stań przed Bogiem i opowiedz Mu o swoim problemie. Opowiedz Mu o tym, z czym nie dajesz sobie rady, a wierzę, że Bóg w swoim miłosierdziu i łasce da Tobie zwycięstwo. Da Tobie zwycięstwo. Wiecie, kiedy Dawid zgrzeszył, kiedy, wiecie, w jego sercu wzbudziła się pożądliwość, zapragnął kobiety, obcował z tą kobietą, później, wiecie, uwikłał się w jakąś niesamowitą intrygę, chciał zaplanować, żeby tu nie wyszła jego wina, bo znamy tą historię, Batrzeba zaszła w ciążę i on chciał, żeby to było na jej męża, przywołał go z pola bitwy, znacie dobrze tą historię. Wiecie, Dawid niesamowicie się uwikłał w tą sytuację i poniósł konsekwencje tego, ale jego serce przed Bogiem było skruszone. On wyznał swoją winę. On zobaczył swój błąd. Zobaczył, że zrobił coś źle. On był świadomy tego. Poniósł tego konsekwencje, ale kiedy uniżył się przed Bogiem, Bóg oczyścił jego grzech. Bóg oczyścił jego serce. I prorok Natan rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Pan również odpuścił twój grzech. Choćbyś nie wiadomo, co wielkiego zrobił w swoim życiu, jak wielki grzech byś nie popełnił, jak najbrudniejszą rzecz byś uczynił, Bóg jest w stanie dzisiaj odpuścić twój grzech. Bóg jest w stanie dzisiaj oczyścić twoje serce. Dlatego chciałbym zachęcić ciebie do tego, żebyś się modlił dzisiaj. I chciałbym, żebyśmy mieli taką chwilę teraz na modlitwę. Jeżeli odczuwasz w swoim sercu, że jest coś nie tak z moimi myślami, jeżeli jest coś nie tak z moim językiem, Boże, dotknij się mojego serca i oczyść moje serce. Boże, dotknij się moich warg, dotknij się mojego języka i uświęć go. Powstańmy.